kolacjuwa.
Nordin, wiesz co?
Co, Jakubie, co?
A, czyli nie wiesz?
Nic nie wiem.
To ci nie powiem, ale my już lecimy z kolacjuwą w takim razie.
O, ty chamie zbolały. Zabiję cię, zamorduję.
No cóż, z
ale
takim właśnie...
Ale powiedz, co jest w kolacjuwie dzisiaj?
Ja to właśnie chciałem do tego przejść, słuchaj, tak akurat się wstrzeliłeś w temat,
teraz
bo dzisiaj będzie... Boże, opanuj się. Dzisiaj będzie bardziej filmowo, drodzy słuchacze. Będziemy na pewno omawiali trochę nasze Oscary, bo to jest jednak głośne wydarzenie i fajnie było coś o tym poopowiadać. Będzie kolejny, może nie remaster, może nie remake, ale kolejna część już dosyć znanej serii, myślę, DreamWorksowej. Co będzie dalej jeszcze?
Takie wydmy będą, i robaczki duże.
A tak, to też będzie. Myślę, że już po tym mogą wszyscy kojarzyć. I takie z trzema rzeczami póki co zobaczę, bo nie ma co na początku zdradzać wszystkiego. Ja myślę, że taki już co słowo, do którego ostatnio Nordin się przyczepił, taki suspens mogę zostawić.
Sam jesteś sus, a pensa bym złamanego za ciebie nie dał. Hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper, hamburger, cheeseburger, Big Mac, Whopper, hamburger. No tak było w tym filmie, nie?
Wydaje mi się, że nie.
W filmie?
Myślę, że najlepiej nam przedstawi w filmie Zosia Walder, która tu specjalnie po to przyszła.
Zosia Walder.
Tak,
jaki
przedstawię
to był film?
Wam film o wielkich robaczkach, czyli Duna, część druga.
Wydmy w dwa. Dobra,
mów tak co dobrze, się że dzieje. Zrobili drugą część.
Dobrze.
Tak. Jeżeli chodzi o takie bardzo, bardzo krótkie podsumowanie, to po prostu siodo kina i jest to audiowizualne arcydzieło.
O, wow. Mimo wszystko nie jestem zachęcony. Opowiedz więcej.
Mam to w planie. Uważam, że jest to film, znaczy oczywiście była to premiera chyba jedna z najbardziej wyczekiwanych tego roku, ale uważam, że jest to film, który po prostu należy obejrzeć w kinie. Bo jest to film po prostu przystosowany do wielkiego ekranu, do wielkich głośników, które wiele razy dają o sobie znać. Ponieważ jedną z takich scen, które ja będę wspominać jeszcze długo i wspominam po tym filmie i do której na pewno będę wracać, gdy ten film już gdzieś będzie dostępny w internecie, to za dużo nie zdradzając, ale no scena właśnie z tym ogromnym robaczkiem, zwanym też w polskim języku czerwiem. Ponieważ mimo, że ma ona miejsce w miarę na początku filmu i no tak siłą rzeczy raczej myśli się, że głównemu bohaterowi w tym momencie nic nie powinno się zdarzyć. Nie powinien umrzeć, bo zostały jeszcze 2 godziny filmu. To naprawdę wywołuje ona emocje i ja siedziałam na skraju fotela ze spoconymi rękami, po prostu kiedy ten wielki czerw ma wyłonić się z bezkresnej pustyni, kiedy siedzisz w kinie i czujesz, jak drży podłoga, to naprawdę możesz się poczuć jak na Arrakis.
Czy to oficjalnie ma już być 3-częściowa taka saga z pierwszej Duny, czy jak oni to planują rozwinąć?
Tak, z tego co słyszałam, będzie to trylogia, ale już zapowiadają kolejne też seriale z uniwersum Duny, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby to uniwersum zostało rozszerzone.
To tu mam moje pytanie, czy druga część cierpi trochę na kryzys środkowej części sagi, takiej części, która jednocześnie nie ma w sumie za dużo swoich wątków, żadnych nie kończy.
To jest taki mostem po prostu. Mm-hmm.
Tak, czy to cierpi na taki kryzys?
Czy są to dwie wieże z
trochę jak Sopot
pierścieni.
Między Gdańskiem i Sopotem i Gdynią.
Znaczy, ja tego nie odczułam. Według mnie to pierwsza część była obietnicą czegoś epickiego, a druga część tą obietnicę spełniła. No i zostawiło oczywiście duży smak na kolejną część.
Jaka musi będzie ta trzecia część?
Ja po wyjściu z kina po prostu pomyślałam sobie właśnie dokładnie to, co teraz powiedziałeś i jestem tak gotowa na to domknięcie trylogii, że bardziej się nie da. No
dobrze,
ale trzeba będzie poczekać.
Tak niespoilerowo. Co tutaj w tej części poza oczywiście robaczkiem potężnym, co się tam spodobało jeszcze?
No, poza właśnie dźwiękiem i pięknymi zdjęciami, no bo to już było w pierwszej części, tak? Ta piękna planeta Arrakis, połyskująca w zachodzącym słońcu przyprawa, gdzieś tam zmieszana z piaskiem tych wydm. No, ale to wszystko właśnie było w pierwszej części. Druga część bardzo wiele konceptów rozwija. Pokazuje na przykład zwyczaje tego ludu Frenenów, tego pustynnego, z którym zostali nasi główni bohaterowie pod koniec pierwszej części. Co samo w sobie jest bardzo ciekawe. Pokazanie po prostu takich zwyczajów, jakichś rytuałów właśnie tych ludzi pustyni. Ale rozwija ona, ta część też bardzo bohaterów. No na przykład tą naszą relację głównych postaci, czyli Paula, granego przez Timothée'ego Chalamet oraz graną przez Zendaya Chani. Ponieważ w pierwszej części dużo osób narzekało, że postać Zendayi była w trailerach, zwiastunach, ale w samym filmie pojawia się dopiero pod koniec. No więc w tym filmie jest jej zdecydowanie więcej i odgrywa ona bardzo dużą rolę. I przynajmniej według mnie chemia między tymi postaciami została bardzo dobrze wygrana. Tak samo postać Lady Jessica jest, za dużo nie zdradzając, ale jest absolutnie przerażająca i jest to świetny performance, świetne wykonanie według mnie.
Brzmi świetnie, nieprawdaż?
Jeżeli już mówię o aktorach, to dużo osób, ja też byłam w tej grupie, uważało, że Timothée Chalamet może nie dowieść tej roli, bo jest to jednak bardzo duża i wymagająca rola. i ja miałam lekki problem z jego postacią, albo może z jego grą aktorską, tak mniej więcej do połowy filmu, bo on praktycznie cały czas ma tą samą minę, ale no powiedzmy, że tak kazali mu grać, jest to postać dość tajemnicza, taka stoicka, ale to, co się dzieje później, sprawiło, że dla mnie ten aktor naprawdę podskoczył i uważam, że jest w stanie wygrać dosłownie wszystko.
Nic, tylko obejrzeć tą część poprzednią i wyczekiwać następnej. To w następnym roku ma być, czy jeszcze dalej?
Wydaje mi się, że będziemy musieli poczekać troszkę dłużej.
Ajajaj, no to zobaczymy, czy się jeszcze załapie na życzenia noworoczne bez żadnej zapowiedzi. No nic, dziękujemy w takim razie za opowieść o pustynnej planecie Arrakis.
I robaczkach.
A my dzisiaj będziemy mieli bardzo dużo filmów. Od razu ostrzegę wszystkich, albo tutaj nakręcę.
Filmy! So you wanna start a war in the age of icons? So you wanna be immortal with a loaded gun? So you wanna start a war? So you wanna start a war? Bang, shots fired, pain is what you desire. If the pen is mightier than the sword, then how do we get here, my God? My God. Say among liars, blame the deniers. If history is dead and gone, then how did we get here, my God? My God. So you want to start a war in the age of my God.
To chyba nie w tym kontekście było powiedziane, ale tak jak już mówiłem, będziemy lecieli dalej po filmach, tym razem animowane przyjdzie z animowanymi już tak klasycznie bym powiedział, Marta Miszewska. I z czym dzisiaj ugryziemy tą naszą kolację?
Dzisiaj opowiem wam historię nietypową, bo jest to no, indie animacja, która trwa zaledwie około 9 minut, ale jest animacją w 2,5D. Bo jest to produkcja stworzona za pomocą papierowych lalek i stworzona przez jednego człowieka, który zajmował się tym przez ponad 3 lata. Pomysł był już dłużej jest zatytułowana Gruff, czyli w sumie burowaty, i opowiada historię Hazel, która jest tajnym agentem, jednym z najlepszych. Jej jedynym celem jest to, żeby jej ojciec był z niej dumny. Tylko on jest tym typem człowieka, który okazuje swoje emocje w bardzo chłodny sposób. I cała produkcja opowiada to, że trzeba pogodzić się z tym, że niektórzy okazują emocje w inny sposób, co nie znaczy, że nie doceniają nas albo nie są z nas dumni. I tutaj nie będę ukrywać, popłakałam się, jak ten film obejrzałam, mimo że w sumie znałam już fabułę, bo autor często dzielił się tym, w jakim momencie produkcji jest. Ale jeszcze sobie rano to przypomniałam, bo jak mówiłam, niecałe, troszkę ponad 9 minut, to łzy mi poleciały. I jest to animacja, która jest w bardzo nietypowy sposób stworzona, bo to są papierowe lalki, czyli dosłownie takie wycinanki, ale są na metalowych szkieletach. Jak sam autor mówił, ciężko byłoby to zrobić cały z papieru, bo jednak papier się wygnie. A tu mamy metalowy szkielet, na który są nakładane za pomocą magnesów takie papierowe właśnie ubranka czy postacie. Problem jest też w tym, że to są wtedy postacie, które nie można ich obrócić tak całkowicie w 3D. Więc jeżeli kogoś nagrywa z przodu, no to faktycznie to musi być inny model niż jak jest użyty do tego, żeby było z boku. Bo jeżeli użyje się takiego modelu, co umie obracać głowę, to wyjdzie ci takie wiadro zamiast głowy. I to jest dość problematyczne.
Zaraz, czyli jakby na przykład takie oczy czy elementy twarzy, które się zmieniają jako mimika, nie? To rozumiem, że on po prostu co klatki jakoś tak zmienia je, tak odkleja i przykleja?
To było robione w taki sposób, że on sam mówił, że się starał używać jak najwięcej efektów praktycznych, czyli na przykład magnesy, czy takie jakieś druciki, których nie było widać, które mógł zasłonić postaciami. Jeżeli chodzi o mruganie, to było, no, był green screen wstawiony i to potem trzeba było usunąć. Ale jest bardzo dużo elementów, które są po prostu praktycznie zrobione. Jeżeli chodzi o ruchy ust, to jest to historia, no dosłownie mamy, Hazel opowiada historię swojego życia swojej córce. Więc to jest narracja z offu. Tu nie ma, jest mało scen, kiedy ona bezpośrednio mówi. Więc tych ruchów warg jest niewiele, co nie zmienia faktu, że autor faktycznie wyciął te wszystkie klatki tych ust, potem je wstawił do programu i je zmontował naraz. I ja byłam w szoku, jak się o tym dowiedziałam, bo to był ogrom pracy. I sam fakt, że no, jeżeli to jest papier, to on przykładowo będzie odskakiwał w konkretny sposób. Czyli niektóre rzeczy nie musiały być animowane, czy nie musiały być kontrolowane z góry, bo to robił papier sam w sobie, więc to medium, mimo że jest ciężkie, to naprawdę warto było tego używać. Jeszcze jak sam autor mówił, on nie chciał używać lalek do tego, bo to nie pasowało mu do jego wizji. Co nie zmienia faktu, że stworzył lalki swoich modeli, żeby potem móc na ich podstawie bazować te papierowe laleczki. Ale mimo wszystko to są rzeczy, które zajmowały mu lata, które są zrobione za pomocą pensety i których głowy nie mogą się obracać. Więc to wszystko musiało być tak skrupulatnie robione. Do tego mamy może nie drugą oś fabularną, ale Gruff to jest też tytuł filmu, który jest, serialu, który jest ulubionym serialem ojca głównej bohaterki. I mimo, że to wszystko leci w telewizji, to jest jednak momentami tylko, to autor i tak stworzył cały ten dziki zachód faktycznie, żeby go nagrać i potem przerobić na taki stary. Jeżeli są zdjęcia pokazane, to były na początku rysunki zrobione, żeby no mniej pracy było, a jednak to tylko na ścianie rysunki. Ale potem twórca stwierdził, że to nie będzie to samo i on faktycznie ustawił te wszystkie lalki, zrobił więcej modeli, zrobił więcej teł. Wyciął mnóstwo takich przykładowo liści papierowych, żeby była taka jesienna sceneria i wszystkie zdjęcia, jakie są zrobione, to są faktycznie zdjęcia, to nie są namarowane rysunki. I mi było tak ciężko w to uwierzyć, jak to wszystko się działo, ale niektóre rzeczy mu nie wychodziły. Na przykład mówił, że nie umiał zrobić samochodu, z którego był zadowolony i dlatego główna bohaterka jeździ na motorze.
Aha, czyli nie mógł samochodu, ale motor łatwiej niby.
Motor łatwiej, no z boku. Jak jedzie z boku, to motor łatwiej, bo miała być scena, że samochód jedzie przez, powiedzmy, mapę Stanów i mu nie podobało się, jak to wyszło. To stwierdził, że zrobi motor i zrobi taką scenę, gdzie jest ciemno i tu musiał grzać światłem i używać na przykład sprayu jako taki świst opon, nie? Kiedy opony się poruszają po asfalcie, no to czasem leci dym, no to na przykład był dezodorant jakiś użyty do tego. Więc też jest bardzo kreatywne i to właśnie ja bardzo lubię takie drobne rzeczy. Dlatego jestem fanką filmu studia Laika, ale tutaj mieliśmy produkcję, która jest niezależna, której autor sam mówił, że była bazowana na jego własnych przeżyciach, o jego relacji z jego ojcem. bo to jest sposób, w który jego ojciec okazywał miłość i którego on w tamtym czasie nie rozumiał. A teraz chciał po prostu bardzo personalnie pokazać, że to, że ktoś się inaczej zachowuje, nie znaczy, że jednak nas nie docenia i że mimo wszystko naprawdę nas kocha. I pokazał to w bardzo wyjątkowy sposób.
Powiem tak, opowiadałaś mi to, tylko nie widziałam tego jeszcze. A już mi łezka poleciała. Tutaj może nie widać. Kuba widzi. Mhm. I ja widzę, że u niego też tam się czai, ale on lubi wstrzymywać emocje, więc...
Ja ją wciągam z powrotem, jakby tak nie zasługuje na tego. I się wciąga z powrotem.
Smacznego, Jakubie.
Nie, nie w ten sposób. Nie.
Smacznego, Jakubie. Dziękujemy, Marto Miszewska. Wspaniała opowieść o jeszcze wspanialszym filmie Graf. I don't need a sword. I don't need advisors to tell me which of us is proven to be wiser. He is the king and I his loyal subject. None of us could do what he does. He leads his men while I mop the floors. I clean the stains of their fallen blood. I don't need a sword. I don't need advisors to tell me which of us is proven to be wiser. While he sits above, his thoughts veil his view. He cannot see the world from below like I do. It's just a whisper I breathe in his ear. I fear the traitors in our midst. I watch his eyes as they roam through the crowd. The wary as he wonders who it is. Not noticing my hand on his crown, bringing it all down. I don't need a sword. I don't need advisors to tell me which of us is proven to be wiser. While he sits above, his thoughts veil his view. He cannot see the world from below like I do. And then it is too late, the cannons have rolled in. From the highest tower we watch the fight begin. A blade cuts through the air and at once does he know. The one that stands before him is the one who stole his throne. To tell me which of us is proven to be wiser. While he sits above, his thoughts veil his view. He cannot see the world from below like I am the king and you my loyal subject. Bow down and swear civility. I sit above while the peasants bow below, unaware of their hostility. Everybody was going for fighting. No i teraz Zuzia opowie nam.
Zuza Brzuska, już się możecie domyślać, z jakim filmem DreamWorksowym tu jesteśmy.
Chodzi o Kung Fu Panda 4.
Kung Fu Panda 4?
Słuchać głos zawodu, ja się trochę obawiam już na tym etapie.
Ja się lękam, bo zapowiadałaś tak pięknie, a jednak? Powiedz, co no. O tym filmie sądzisz? Jeszcze go nie widziałem.
Tylko wprowadzę, jak wiemy, to znowu są przygody naszej ulubionej pandy, która poprzednio została wielkim smoczym wojownikiem, a teraz ma przejść na emeryturę.
No nie.
Szybko poszło.
Młody chłopak jeszcze
taki. W kwiecie wieku!
Ach.
Serio, mistrz Oogway, to on się dosłownie rozsypał, gdy oddawał stanowiska. Tutaj
tak. On się tam w tym świecie duchów przewraca po prostu.
No, to właśnie w tym filmie chodzi o to, że nasz ukochany Po musi odnaleźć sobie następcę, czyli kolejnego smoczego wojownika. I w tym celu wyrusza na wyprawę do jakiegoś innego miasta, razem z napotkaną po drodze lisicą Zień, która jest także złodziejką. I okazuje się, że ich głównym przeciwnikiem jest wielka czarodziejka Kameleona,
która w zasadzie pojawia się dopiero tak w późniejszej części filmu. I ona posiada moc, aby się przekształcać, przeobrażać w dowolną jakby postać. Tak uważam, że bardzo fajnie wykorzystali koncept kameleona jako właśnie zwierzęcia, które potrafi zmieniać kolory. I tutaj jest to pokazane jako taka magia, że ona potrafi się przeobrażać.
Ja w ogóle nie jestem pewien, czy w Chinach występują kameleony.
Mówisz, jakby to miało wielkie znaczenie dla rozwoju tej branży.
No słuchaj.
No i właśnie tak kameleona ma taki cel, aby zdobyć zieloną laskę Po. I nie chodzi tutaj oczywiście o jego uczennicę, tylko o jego kij, który zdobył poprzedni.
No tak, żmija pozostaje bezpieczna.
A propos żmii, no to jedną z głównych wad tego filmu jest to, że nie pojawia się w nim Wielka Piątka.
No nie.
A powód jest taki, że są na jakichś pobocznych takich questach.
Ja myślę, że powód jest taki, że aktorzy, którzy w oryginal i grali, są po prostu za drodzy.
Bardzo możliwe, ale połączyli jakby przyjemne z pożytecznym.
No tak.
Każdy no kiedyś musi pograindować w życiu.
Pograindować.
Więc tak, właśnie, a propos po, film to jak dla mnie zmarnowany potencjał.
Potencjał.
Tak, bo oprócz, znaczy mamy tutaj bardzo ładną szatę graficzną. Na tym się nie zawiodłam. Animacja jest bardzo ładna, cieszy oko. Często mamy takie wstawki rysowane. Tylko główną, jak dla mnie, zaletą właśnie tych wstawek animowanych rysunkowo w poprzednich częściach było to, że one towarzyszyły jakimś ważnym wydarzeniom, na przykład jak były jakieś flashbacki i szczególnie jak były na przykład historie antagonistów. A tutaj są wykorzystywane jako taki ozdobnik, że tak powiem, podczas walki na przykład, albo ewentualnie podczas jednego momentu, kiedy Po miał jakiś sen. I właśnie to, ten zabieg właśnie takiego ładnego, no mamy tutaj ładny zabieg, ale on nie jest istotny dla fabuły.
Rozumiem, że forma tego, jak to jest tu wykorzystywane, po prostu nie jest zbieżna z tym, jak było wcześniej.
Tak.
Czyli właśnie trochę jakby inni ludzie to robili, albo osoby, które nie rozumiały poprzednich części, coś
tak,
w tym
to
rodzaju?
Wygląda, że tak jakby powierzchownie zrozumieli, o co chodzi w tych postaciach. Wiedzą, że Po jest tym takim niezdarnym, kochającym jedzenie głuptaskiem, ale nie zauważyli tego dna, które jakby tego rozwoju, który on przeszedł przez poprzednie trzy części. I tutaj dalej jesteśmy w punkcie wyjścia, gdzie Po jest, musi się nauczyć być mentorem, co w zasadzie zrobił w poprzedniej części. Uważam, że to trochę takie
takie cofanie się, cofanie postaci w rozwoju troszeczkę.
Tak.
No bo cała poprzednia część też tam, że on w tej wiosce pand był i tak nauczał. Znaczy nauczał. Tam.
Jak dla mnie też główną taką, głównym pozytywem tych filmów jest ich humor. I tutaj faktycznie było trochę żartów, ale najgorsze jest to, że większość z nich pojawiła się już w zwiastunie. No i właśnie oprócz tego ładnego obrazka i niektórych śmiesznych momentów, to uważam, że w końcu jest to taki trochę pusty obrazek.
Dobrze, a mięso, że tak powiem, tego wszystkiego, sceny walki, na szybko, powiedz, jak je oceniasz mniej więcej?
Sceny walki, uważam, że były nawet okej. Nie zapamiętałam ich zbyt dobrze, sam finał, nie chcę za bardzo spoilerować, ale kameleona pragnie nauczyć się kung fu poprzez kradzież mocy poprzednich antagonistów. I właśnie najlepsza scena walki moim zdaniem była, kiedy ona już jakby pochłonęła moc wielu tam mistrzów poprzednich, którzy byli w Krainie Duchów, czyli na przykład z poprzednich części Kaja, Tailunga i Shena. I ona wtedy właśnie się bije z Po za pomocą tych ich mocy i też zmienia się w wielkiego smoka i to wygląda naprawdę dobrze. Ale tak poza tym to nie zapamiętałam z tego dużo. I właśnie też ta końcówka uważam, że była trochę taka, takim niedosytem, bo mamy też, właśnie pojawia się Tailung i on akurat coś mówi, ale reszta na przykład antagonistów w ogóle nie była tam potrzebna.
Zobaczymy, czy zrobią piątą część w takim razie, skoro tutaj
może
było,
tak, coś poprawią.
My za to pomyślimy, co będzie na następnych segmentach, bo już teraz będzie nawet zmiana dżingla.
Shouldn't have let you go.
Polecajki. Polecajki. I żeby nie za bardzo was wyciągać z klimatów filmowych, to nie odskoczymy za daleko, bo tym razem będzie serial. Serial Rekrut. A opowie nam o nim Natalia Rucińska.
Tak jest. Ja w ogóle muszę się wam przyznać. Absolutnie się w nim zakochałam.
Ojej.
A to się nie zdarza często, jeżeli chodzi o seriale.
Miłosne wyznanie. No dobrze, no to w takim razie co w sobie skrywa ten serial?
Serial opowiada historię Johna Nolana. On w wieku 40 paru lat jest świadkiem napadu na bank i on wtedy stwierdza, że ja chcę pomagać ludziom, bo uratował jednego mężczyznę podczas tego napadu. I on stwierdza, że on chce pomagać ludziom i że dołączy do policji. I tak właśnie staje się najstarszym rekrutem w LA.
Czyli to jest jakiś stary dziad.
Czy 40 parę lat to jest stary dziad, no to...
To zależy. No, to tak. Zależy
kwestia
od zachowania.
No.
Kwestia względna, tak. Zależy od punktu widzenia. Oprócz niego dołączają jeszcze Jackson West i Lucy Chen, tylko no, prawda, oni już są o wiele młodsi od niego. I to jest właśnie akcja przechodzi między ich trójką i właśnie podczas każdego odcinka mamy kilka takich spraw, że tak powiem, do rozwiązania.
Czyli taki odcinek mający po prostu plot A, plot B, plot C, coś w tym rodzaju?
Coś takiego przez zdecydowaną większość, chociaż pojawiają się takie dłuższe wątki z jakimiś takimi większymi złoczyńcami, że tak powiem. Na przykład był wątek seryjnej morderczyni i jej właśnie historia się przeplatała przez kilka sezonów.
Rozumiem, że to nie jest coś w rodzaju, że tak powiem, serialu o policjantach, tylko o policjantach.
Nie, że... również o detektywach. Jest też wątek ze strażakami. Jest też dużo akcji w szpitalu na przykład. Także ogólnie służby...
Wszelkie służby.
Mundurowe.
Tak, mundurowe, tak.
Okej, to nasuwa się kolejne pytanie. Czy jest to jakiś film takiej propagandy, że hej, dzieciaki, dołączcie do policji, tam służcie narodowi, coś takiego?
Z grubej Jury pytanie zapodałeś.
No, to Czy ja wiem? No jakby pokazuje i te takie, bym powiedziała, fajne aspekty bycia w policji i takie ciężkie, prawda, żegnamy się z paroma postaciami w momentach, w których no może nie chcielibyśmy się z nimi jeszcze żegnać, ale no są sceny bardzo śmieszne, że naprawdę płakałam i ze śmiechu, ale i ze smutku na tym serialu, także mieszanka emocji.
Z tego zapytam jeszcze, ile serial ma sezonów?
Teraz wychodzi 6. O. Właśnie się zaczął.
Okej, okay, a w którym roku powstał?
2018.
Czyli okay, świeżynka
tak, jeszcze. Tak właśnie, tak jeden sezon na rok.
Rozsądnie.
Rozsądna ilość.
Jest, ciekawostka, jest jeszcze jeden serial w tym uniwersum, że
wow,
tak powiem.
Wow, to już ma taką ten.
Tak, i nazywa się Rekrut Federalni. I jest właśnie też o rekrutce, tylko że w FBI. I też o najstarszej rekrutce. Tylko że on jest niedostępny w Polsce do oglądania niestety.
Nie chcą wiedzieć o FBI w Polsce. Po prostu to są informacje zakazane tutaj. Za dużo by mogli wynieść. No a cóż, to było w takim razie bardzo szybkie wprowadzenie do serialu polecajkowe. Według mnie Daddy Cop, który teraz poleci, będzie dobrym opisaniem tego, co
adekwatny,
się dzieje.
Adekwatny. Zaiste.
Tak, bardzo dziękuję za wprowadzenie, a my już się przysłuchujemy piosence. Is that a baton in your pocket, or are you just happy to see me? She put the short in shorty and he looks like he wants to chase me. Cap cuties, cute and on duty. Navy blue booties, go ahead and lock me up. Arrest me, but make it sexy. Arrest me, but make it sexy. Put me in the back of your car and we'll start a verbal flirtation. I'm doing tax fraud and arsons now. Take me down to your station. Cap cuties, cute and on duty. Navy blue booties, go ahead and lock me up. Arrest me, but make it sexy. Sell me something, please, so I can get arrested by this daddy of a cop. With his daddy cop walk, and his daddy cop arms, and his daddy cop butt. Ow! Cop cuties, cute and on duty. Cop cuties, cute and on duty. Lock you up. I've got my own cuffs. Let me lock you up. I've got my own cuffs. Let me lock you up. They're made of pink fluff. Let me lock you up. Arrest me, but make it sexy. Arrest me, but make it sexy, yeah.
Wydarzenia. O stary, wydarzyły się Oscary.
Kurz na czerwonych dywanach już opadł, statuetki stoją na półkach niektórych tylko aktorów szeroko pojętych filmowców, czyli nie sposób nie wspomnieć o gali oscarowej, która odbyła się w weekend.
Nie sposób się nie zgodzić, Bartku Piwowarczyku.
Zgadzam się z tobą, Nordinie Sekarze. Otóż jednak jest to najważniejsze wydarzenie w świecie kina. I tak jak w ubiegłych latach zdarzały się takie sytuacje, kiedy najważniejszą statuetkę, czyli najlepszy film, zdobywał film, którego nikt rzeczywiście nie zna. Tak jak w 2021 wygrała Coda, tak jak w 2016 wygrał Moonlight, moim zdaniem niesłusznie, bo La La Land wtedy był lepszy. Tak w tym roku ten najlepszy film zdobył, najlepszy film wygrał film, który rzeczywiście wszyscy znamy i wszyscy, myślę, że prawie wszyscy widzieliśmy w kinie, czyli Oppenheimer, i tu odbyło się bez żadnych niespodzianek. Produkcja Christophera Nolana opowiada o o geniuszu, który wynalazł bombę atomową i przyczynił się jednak do szerzenia zła na świecie i szerzenia śmierci. Jednak przedstawia jego historię z bardziej osobistej strony, jakie spotyka dylematy moralne. I to jest też taka rozprawa nad dobrem i złem w charakterze człowieka. Oppenheimer zdobył 7 Oscarów, czyli całkowicie zmiótł z planszy pozostałe produkcje. Oczywiście najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy aktor pierwszoplanowy to Cillian Murphy, który wcielił się w tytułowego Oppenheimera. Najlepszy aktor drugoplanowy to Robert Downey Jr. I w tym takim duecie pomiędzy Barbenheimerem, Oppenheimer całkowicie też pokonał różową konkurencję, bo Barbie było nominowane w 8 kategoriach i we wszystkich przegrał.
Smutna sprawa.
Dzisiaj feminizm upadł.
Jednak też mówi się o Barbie jako o największym przegranym, jednak moim zdaniem jest jeszcze większy. Otóż Czas Krwawego Księżyca Martina Scorsese zdobył aż 10 nominacji i nie wygrał rzeczywiście żadnej statuetki. Był też kandydatem do najlepszego filmu, najlepszej reżyserii. Jednak Oppenheimer wszedł na scenę i pozamiatał.
Dosłownie.
Dosłownie.
Tak jak bombeczka pozamiatała.
Tak jak bombeczka pozamiatała. Otóż na gali Oscarowej miał też miejsce pewien polski akcent. Otóż za najlepszy film międzynarodowy, zwany kiedyś nieanglojęzycznym, wygrała Strefa Interesów Jonathana Glazera. Film produkcji amerykańsko-brytyjsko-polskiej. Otóż za ten ułamek polskości odpowiadała polska producentka oraz polskie kostiumografki i choreografki, które współtworzyły ten film. Opowiada on o postaci Rudolfa Hessa, czyli jednego z największych zbrodniarzy nazistowskich, który mieszka tuż obok obozu koncentracyjnego. To też jest niezwykle poruszająca, jak często dobro i zło się przenikają oraz jak czasami ciężko w niektórych sytuacjach je dostrzec i rozróżnić. Jeśli chodzi o najlepszą aktorkę, to wygrała ją Emma Stone za Swoje biedne istoty. I to jest film, który opowiada o kobiecie, która żyje w wiktoriańskiej Anglii w swoim Londynie. Jednak w tym gorsecie obyczajowo-moralnym ona się czuje bardzo źle i postanawia zmienić swoje życie, wyjeżdża z Londynu i próbuje stworzyć swój obraz na nowo. Próbuje siebie odkryć na nowo.
Jaka szybka dawka informacji. Ja się już prawie pogubiłem. Na szczęście Oscary są dostępne dla każdego, żeby sobie jeszcze samemu sprawdzić, poszukać. Filmy też na pewno są wszystkie warte obejrzenia, szczególnie Oppenheimer, który wygrał przecież... Wygrał najbardziej z tego wszystkiego.
7 statuetek zdobył Oppenheimer.
Zmiótł.
A my jeszcze mamy materiał odnośnie tego, więc myślę, że warto się też w niego wsłuchać.
Ekrany kin podbija obecnie Duna 2. Oglądałaś?
Jeszcze nie miałam okazji. Mam 8-miesięczne dziecko i wychodzenie do kina już nie jest tym, czym było kiedyś. Ale szykuję się, bo też będę o tym filmie rozmawiała niedługo z Wojciechem Siódmakiem, czyli mistrzem malarstwa, który trochę zainspirował Denis Villeneuve'a do tego, jak ten film wygląda. Bardzo jestem ciekawa. Przede wszystkim Zendai. Tej jej roli i pojawia się tam też Florence Pugh, a to jest aktorka, która śniła mi się nawet dzisiaj i bardzo ją lubię, więc ze względu na te aktorki na pewno chętnie obejrzę.
Wiele osób twierdzi, że to jest wręcz premiera roku, a ty na jaki film czekasz najbardziej w tym roku?
On dopiero wejdzie teraz do kin, więc właściwie mogę powiedzieć, że to jest taka premiera, na którą najbardziej czekam. Jest to Strefa Interesu Jonathana Glazera. Jeszcze nie jest w polskich kinach, będzie lada dzień, ale to jest właśnie film, na który czekam nie tyle po to, żeby go zobaczyć, bo ja go już widziałam, ale też po to, żeby on wzbudził pewną dyskusję, bo opowiada o tym, czym jest wrażliwość i brak wrażliwości na drugiego człowieka. Przede wszystkim, poza tym, że jest to opowieść o Holokauście i obozie w Auschwitz, to jest też o tym, a to jest temat, który jest bardzo aktualny.
Muszę cię zapytać o typy na Oscary. Najlepszy film, najlepszy aktor i najlepsza aktorka. Jak myślisz, kto zdobędzie te statuetki?
Myślę, że jeśli chodzi o najlepszą aktorkę, to będzie to Emma Stone. Wszystko na to wskazuje, że to jest jej rok ze względu na biedne istoty. Jeśli chodzi o najlepszego aktora, musisz mi przypomnieć, kto jest nominowany, bo nie mam tego tak w głowie.
Bradley Cooper.
Oby nie Bradley Cooper. Wszystko mi jedno, byle nie Bradley Cooper. Tak naprawdę. Bo Ryan Gosling chyba w drugoplanowej,
tak,
więc tak, wierzę, że on dostanie tego Oscara. I jeśli chodzi o najlepszy film, to myślę, że Oppenheimer, bo to jest jednak takie kino, które tutaj ucieszy, że tak powiem, wszystkich zawodników. Fajnie by było, jakby dostała Barbie, ale czy to się wydarzy, no to nie wiemy. Raczej nie wierzę w to. A przede wszystkim powinna Strefa Interesów, bo to jest film, który jest arcydziełem, no ale niekoniecznie będzie w centrum zainteresowania Akademii Filmowej.
Też nawiązując do Barbie, ten film dostał dużo nominacji. Jednak brak wyróżnienia dla Grety Gerwig i Margot Robbie był dosyć zaskakujący.
Tak, to prawda, bo to jednak najważniejsze dwie osoby, które ten film właściwie ruszyły z posad świata. Cóż mogę powiedzieć? Nominacje oscarowe ewoluują. Faktycznie widzimy, że coś tam się zmienia, że są bardziej otwarte zarówno na kobiety, jak i na osoby, na różne tożsamości, różne opowieści. Ale jednak ja dalej myślę sobie, że Akademia Filmowa jest starszym panem albo w ogóle mężczyzną mimo wszystko, więc to dopuszczanie, że tak powiem, kobiet i zwracanie uwagi na to, jak one opowiadają historię, to jest proces, który będzie bardzo długo trwał. Poza tym pewnie to jest myśl na zasadzie, ej, Greta Gerwig dopiero co była nominowana, dopiero co były małe kobietki, więc właściwie znowu. No, jakoś nie ma tego problemu chociażby na festiwalu w Cannes, gdzie rokrocznie czasami się pojawiają ci sami reżyserzy. To jest jednak, jak się spojrzy na to, czym Oscary są bardzo realistycznie, to przestaje to być wielkim świętem kina tylko i wyłącznie.
Kategoria najlepszy film, Oppenheimer i Czas krwawego kiedy trwają grubo ponad 3 godziny. Myślę, że to zwiastuje powrót mody na filmy długie?
Tak, no to przede wszystkim Czas krwawego księżyca to jest film, który powstał też w stronę streamingu. Wiadomo, że tutaj stoi za nim duży producent streamingowy. W związku z tym trochę więcej twórcom wolno, jeśli chodzi o długość trwania. Martin Scorsese mówi, że ten film po prostu tyle powinien trwać, że nie ma tutaj dyskusji o tym, że powinien być krótszy, mógłby być dłuższy nawet tak naprawdę. Dla mnie szansa, że mogą go obejrzeć osoby, które niekoniecznie chodzą do kina i są w stanie wysiedzieć aż tyle godzin nawet na 2-3 raty właśnie w streamingu, to jest bardzo dobra wiadomość. Ważne, żeby te rzeczy były oglądane. A jeśli chodzi w ogóle o metraże, no to z roku na rok długich filmów jest coraz więcej, z czego to wynika chociażby też z możliwości technologicznych. Także nie wiem, czy to jest jakiś powrót, bo długie filmy powstawały zawsze, było ich bardzo dużo. Przypominam Potop, rok 1974, 5 godzin trwał, więc jakby ta wersja, którą oglądamy w telewizji, to jest podzielona na pół. Także wydaje mi się, że to też nie jest tak, że nagle teraz jest tego o wiele, wiele więcej, ale jest to na pewno taki proces, jakby to powiedzieć, który też odsieje te lepsze od tych gorszych, bo to, co jest najbardziej cennym dobrem dzisiaj, to jest czas, więc jeśli twórcy będą go marnować po stronie widzów, no to nie będą powstawały tak długie filmy, ale akurat Czas krwawego księżyca czy inne nominowane do Oscara filmy pod tym względem naszego czasu nie marnują. Także tak bym odpowiedziała może na to pytanie.
Ubiegły rok minął pod znakiem Barbenheimera. Myślisz, że filmowcy będą próbowali powtórzyć ten manewr wypuszczenia dwóch dość równych filmów jednego dnia?
To, że one zostały wypuszczone jednego dnia, to chyba nie była jakaś zmasowana akcja i w ogóle pomysł, żeby Barbenheimer jako mem się z tego jakby wyistoczył, nazwijmy to tak. Wydaje mi się, że to kwestia kalendarza i blockbusterów letnich. Możemy nawet wstecz spojrzeć i połączyć różne filmy ze sobą i takie Barbenheimery nam powstaną. Czy tak będzie taki cross-marketing, będzie jako cel filmowców funkcjonował? Nie wydaje mi się, ze względu też na to, że każdy chce być autorem swojego własnego sukcesu, ale splot tych okoliczności i film mroczny połączony jednak z filmem różowym i to, że to tak pięknie się zmemiło, będzie miał na pewno taką mocną datę w historii zapisaną.
Christopher Nolan powiedział, że Cillian Murphy jest najlepszym aktorem swojego pokolenia. Zgadzasz się?
To jest to samo pokolenie co Leonardo DiCaprio. No to nie zgadzam się. Leonardo DiCaprio jest najlepszym aktorem tego pokolenia.
Dziękuję bardzo za wywiad.
Tak właśnie mówi Kaja Klimek, dziennikarka i krytyczka filmowa, więc też fajnie wysłuchać kogoś innego opinii, kogoś myślę, że też bardziej doświadczonego od nas, ale też po prostu innej opinii z innej perspektywy nieco patrzącej. A w tym wydaniu Kolacjowy byli Jakub Sopyło
i Nordin Sekar.
A my wam życzymy oficjalnie papa i do następnego tygodnia. Papa!
Papa! I'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. 'Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tame. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility? I'm just Ken. Where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tan and fight?
kolacjuwa.